Słuchasz Radia Xon. Słuchaj nas. Kalejdoskop Radia Xon. Weekendu koniec i początek i koniec. Witamy serdecznie, oczywiście, że początek, jakby inaczej. Kalejdoskop i Radio Xon, słucha ona i słucha on. Moi drodzy Państwo, kłaniamy się uniżeni i zapraszamy do słuchania Radia Xon. A zapraszają oczywiście Agnieszka Michalska, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt, Damian Łyczak, no i wszyscy, którzy przygotowali dla Państwa ten, że właśnie Kalejdoskop. Darek Marchewka też zaprasza i zaprasza piosenka, która już teraz w Radiu Xon na przywitanie.
Leżę pod wierzbą, nic mnie nie rusza. Lecą mi gruszki do kapelusza. Parę gruszek to już mam, no i fantastyczny plan. A tu nagle skrada się to, co bardzo cieszy mnie. Lato, lato, ludzie, mamy lato. I co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj, mało lato. Pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce. Słońce zawsze jest gorące. Lato, lato, ludzie, mamy lato. I co wy wszyscy na to? Stoję przy drodze na jednej nodze. Łapię okazję, bo mam fantazję. A nad morze żabi skok. Czekam na to cały rok. I to pewne bez dwóch zdań. Co ja teraz powiem wam? Lato, lato, ludzie, mamy lato. I co wy wszyscy na to? Lato, lato, słuchaj, mało lato. Pocałuj chłopca za to. Zapaliło nam się słońce. Słońce zawsze jest gorące. Lato, lato, ludzie, mamy lato. I co wy wszyscy na to?
Cóż dzisiaj usłyszymy, drodzy Państwo, w kalejdoskopie? No, można by powiedzieć, że będzie to kalejdoskop, owszem, kulturalno-publicystyczno- społeczny, ale muzyczny, multimedialny. No, bo dzisiaj usłyszymy, jak prezes Stanisław Schubert, człowiek bez barier, rozmawia z panem Barszczewskim. No było również o nim w Jeleniogórzanach. O, no o właśnie, między innymi Senioralsach. Właśnie tak, Seniorals, tak by to należało powiedzieć. To tak jak The Rolling Stones and Seniorals. Może kiedyś wystąpią razem w innym wymiarze tego świata. Na swoją rozmowę zaprosi też Agnieszka Michalska ze swoimi gośćmi, także zapraszamy gorąco w jej imieniu. Nie zabraknie również gawędy Stanisława Firszta, a ten Stanisław Firszt, nasz gawędziarz historyk, opowie dziś o jednej ze szkół w Jeleniej Górze. No i nie zabraknie też dobrej muzyki, więc zapraszamy serdecznie. No i teraz już przejdziemy do naszego clou medialnego, publicystycznego, społecznego i kulturalnego. Zapraszamy więc, teraz będzie Stanisław Schubert i jego gość. Słuchamy.
Witam Państwa. Istnieje takie piękne powiedzenie, którego ja już dokładnie nie pamiętam, ale które kończy się taką bardzo mądrą frazą, że źli ludzie nie śpiewają. Bo to prawda. Piosenka, muzyka nie tylko łagodzi obyczaje i o tym dzisiaj będzie w tej części naszego kalejdoskopu. Rozmawiamy z panem Bogusławem Barszczewskim. Dzień dobry, panie Bogusiu.
Dzień dobry, witam.
Bardzo serdecznie. Który jest animatorem muzycznego ruchu nie tylko w Ksonie. Pan Bogusław jest mistrzem gitary i proszę powiedzieć, skąd to się pan wziął do tego instrumentu i od kiedy pan bardzo ładnie i dźwięcznie trąca te struny.
No początkowo to była szkoła muzyczna. Na gitarę właśnie. Później była długa, długa przerwa i trafiłem do zawodu nauczycielskiego jako nauczyciel muzyki w Krzeszowie. Tam przez kilkanaście lat byłem nauczycielem muzyki. Później już zająłem się innym przedmiotem. No i po przeprowadzeniu się do Jeleniej Góry już jako emeryt wraz z żoną, no zaczepiliśmy się w zespole ja, Sybiraczki i Kresowianie, który ma swoją siedzibę w Sobieszowie, a żona w zespole Agat, który działa przy Osiedlowym Domu Kultury. Natomiast tutaj trafiliśmy jakby tak niechcący przez przypadek, chociaż wcześniej bywaliśmy tutaj. No i przy pomocy i za błogosławieństwem pana prezesa jesteśmy tutaj jako grupa i to dosyć duża. I stworzyliśmy zespół wokalny Senioralsi.
Na początku słyszeliście państwo fragment takiej pięknej piosenki Senioralsi. Będzie o tym zresztą nieco dalej, ale o tym przypadku, że spotkaliśmy się z panem Bogusławem. Przecież nie decydował prezes, trochę muzyk też. Ej, ucho mam wrażliwe na muzykę. Ale przede wszystkim to zespół ludzi. Historia naszego zespołu, zespołu Senioralsi, bierze się stąd, że założyliśmy taki klub pacjenta w Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, do którego przychodzili ludzie z ulicy, umownie z ulicy, ze swoimi problemami. Tam funkcjonował jeszcze do czasu powodzi, a teraz próbujemy to odtworzyć. No, terapeuta psychologiczny, byli i psychiatrzy, i psychologowie, i psycholożki. I stąd się właściwie stworzył taki element, że spróbowali sobie ci nasi podopieczni podśpiewywać i na to trafił pan Bogdan z tą piękną gitarą. I tak to się dzieje. Proszę powiedzieć, zaczątek tego zespołu, który dzisiaj liczy już chyba 15 osób, skąd się wziął?
Tak jak sama nazwa mówi, przyszli tutaj senioralsi, którzy chcieli śpiewać. Trzonem takim były dziewczyny, które należały do zespołu Agat. I myśmy razem stworzyli zespół wokalny, do którego zaczęły przychodzić osoby, które chciały po prostu śpiewać. I z tych 6-7 osób zrobił się zespół liczący już w tej chwili 15 osób. Ale nie jest to liczba zamknięta, bo kto chce, to może przyjść. Ktoś, kto lubi śpiewać, to traktujemy także jako terapię dla tych ludzi. Chcą śpiewać, przychodzą. Kto nie ma czasu, to może zostać w domu. Ale mówię, śpiewanie to jest to drugie życie. I tak sobie śpiewamy w tej chwili przez godzinkę, półtora godzinki. Raz w tygodniu, ale idzie to ku dobremu. Dziewczyny bardzo fajnie śpiewają, ale i nie tylko dziewczyny, bo mamy 4 panów w zespole.
No, proszę państwa, chcę powiedzieć, że nasi senioralsi no, wspaniale urozmaicają różne uroczystości, a szczególnie w maju, zawsze w okolicach między 5 a 9 maja obchodzimy specjalnie Dni Funduszy Europejskiej i senioralsi wykonują tutaj swoją taką wspaniałą piosenkę z Ksoniem zresztą w tle, no bo tutaj się to wszystko urodziło. Ale proszę powiedzieć coś o muzyce. Kto tworzy muzykę i kto pisze słowa, bo z tego, co mówiła mi wasza opiekunka Bożenka Kowal, szefowa klubu seniora i wolontariusza, trochę to wasze pióro.
O, troszkę jest to nasze pióro, troszkę. Małżonka najczęściej pisze teksty, ja troszeczkę muzykę, ale to są takie pojedyncze piosenki. Natomiast cały, czy większość repertuaru to są piosenki popularne. Może mniej znane, ale chociaż także znane w szerszej publiczności. Piosenki biesiadne, piosenki ludowe, ale takie do pośpiewania, tak żeby sobie dać radę. No ale mój... Mamy tam kilka piosenek, a mamy też takiego zaprzyjaźnionego kolegę z Warszawy, który pisze teksty piosenek i komponuje muzykę i mamy w swoim repertuarze już jego 3 piosenki. O górach, bo on pochodzi stąd, z Kamiennej Góry, a mieszka tam, jest już emerytem, byłym wojskowym, jest zachwycony, zakochany w górach i pisze piosenki o górach.
Wspaniale, panie Bogdanie. Proszę uprzejmie zaprosić wszystkich tych, którzy śpiewają, a śpiewać, jak nas uczył Sztur, każdy może, żeby przyszli do nas, kiedy mają przyjść do nas, w jakichś godzinach i czy to kosztuje, czy też nie kosztuje.
Spotkania nasze odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałek o godzinie 14:30. Wstęp wolny dla wszystkich. Bez opłat, bez żadnych zobowiązań finansowych, także można przyjść, pośpiewać. Jak komuś będzie odpowiadała ta forma pracy, wypoczynku, spotkania się, to zapraszamy wszystkich chętnych do naszego zespołu senioralsi.
A na zakończenie posłuchajcie państwo pięknej piosenki, która jest wytworem właśnie naszych dziewczyn i chłopaków z zespołu senioralców o tym, jak to w naszym wieku powoli przemija czas. Dziękuję za rozmowę. Przed naszym mikrofonem wystąpił pan Bogdan Barszczewski, szef zespołu muzycznego i pasjonat gry na gitarze, muzyk zresztą pochodzący z Kamiennej Góry, a od 7 lat mieszkaniec również naszego miasta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
A państwa serdecznie zapraszam do wsłuchania się w te piękne słowa.
Wspaniały jest każdy dzień, radość i śmiech jest z nami, razem łatwiej jest żyć, kiedy przyjaźń rozkwita kwiat. Lubimy spotykać się, bo przyjaźń nie zna granic. Prezentem jest każdy dzień, kiedy wspólnie spędzamy czas. Przemija czas, a przyjaźń jest wśród nas. Każdy dzień, każda chwila, która łączy nas. Mija czas, a przyjaźń jest wśród nas. Każdy dzień, każda chwila, która łączy nas.
No i pośpiewali państwo, bo ja już tak się zaśpiewałem i zasłuchałem jednocześnie o tej przyjaźni i braku smutków, że myślę, iż najlepiej będzie, jeżeli zasiądziemy i posłuchamy teraz gawędy Stanisława Firszta, który również się zasłuchał i zaśpiewał i teraz zdecydowanie będzie mógł skoncentrować się na opowiedzeniu państwu o szkole w Jeleniej Górze. No to słuchamy, panie Stanisławie.
Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej ze szkół na terenie Kotliny Jeleniogórskiej, która jest chyba jedną z najważniejszych dla wielu pokoleń tutaj młodzieży. A jest to Szkoła Rzemiosł Artystycznych, która powstała jako Szkoła Snycerstwa w Jeleniej Górze. Nie każdy wie, myślę, że warto przypomnieć, że 7 listopada tego roku minie 120 lat od uroczystego otwarcia tej szkoły. No ale nie każdy też wie, jak doszło do utworzenia tej szacownej placówki i kto za tym stał, żeby w ogóle taka realizacja instytucji nastąpiła. Wszystko zaczęło się w 1897 roku za sprawą Hugo Zeidela. To był prawnik, który przyjechał tutaj do nas, do Jeleniej Góry z Legnicy. Tutaj zamieszkał i tutaj był syndykiem właściwie. Tutaj się ożenił, tu mieszkał w Jeleniej Górze, przy dzisiejszej ulicy Grotgera. To jest blisko muzeum, którego był później twórcą. I on bardzo szybko zaangażował się w pracę Towarzystwa Karkonoskiego, czyli RGV, Riesengebirgsverein, które tutaj działało na naszym terenie od 1880 roku. Tak się złożyło, że ta jego aktywna działalność została zauważona i w pewnym momencie awansował na prezesa tego towarzystwa. I jako prezes wykazał się bardzo wieloma inicjatywami, które tutaj wprowadził. Między innymi dzięki niemu powstało większość schronisk, które dzisiaj możemy nie tylko podziwiać, ale wykorzystywać w Karkonosze. Szlaki turystyczne karkonoskie, a również między innymi na przykład muzeum. To jest jego też pomysł, który zrodził się w jego głowie w 1888 roku. No i w pewnym momencie Hugo Zeidel, który już tu zamieszkał, stwierdził, że zanika tutaj rzemiosło, takie spontaniczne, wiejskie rzemiosło, które tutaj przez setki lat istniało w Karkonoszach, a już pod koniec XIX wieku przemysł, no i w ogóle komercja zniszczyły tą wytwórczość taką ludową, która była charakterystyczna dla tego regionu. Stwierdził też, że mało osób umie w ogóle te przedmioty dawne, które tu były wytwarzane, po prostu robić. I stwierdził, że na terenie Europy, i nie tylko Europy, ale i Niemczech, powstały specjalne szkoły takie, które uczyły młodych ludzi dawnych tradycji, produkcji różnych przedmiotów w drewnie. Stwierdził, że tutaj takie coś też by się przydało i w 1897 roku spotkał się w tej sprawie z miejscowymi tutaj przedstawicielami, między innymi z radcą handlowym Hoffmanem, nadburmistrzem Richterem i bankierem Sattingiem. No i omówili sprawy, jakby taka szkoła mogła powstać, to są duże koszty, jak to organizacyjnie zrobić i tak dalej. No właściwie pieniędzy na to nie było, więc w sumie nie wiedzieli, jak zacząć. Ale tego samego roku, 1 sierpnia, stała się taka rzecz trochę niedobra, ale i dobra dla nich, bo zmarł w Cieplicach taki przedstawiciel rodu niemiecko-szkockiego, bogatego, szlacheckiego, von Bruce. I tenże von Bruce przeznaczył swój majątek, bo nie miał spadkobierców, na powstanie właśnie takiej szkoły rzemiosła, która mogłaby w Kotlinie Jeleniogórskiej być zbudowana. To otworzyło nowe możliwości, bo oczywiście Zeidel się o tym dowiedział i chciał z tego skorzystać. A jeszcze trzeba dodać, że Zeidel, oprócz tego, że był przewodniczącym Riesengebirgsverein, to był też z ramienia tutaj miejscowej ludności, był radnym do Reichstagu, czyli do takiego sejmu niemieckiego w Berlinie. I jako radny też dużo tam próbował na rzecz naszego regionu działać w Berlinie. I w tejże sprawie w 1898 roku Zeidel rozmawiał już w Berlinie jako radny właśnie z naszego terenu z nadradcą Simonem i chciał go przekonać, żeby państwo niemieckie jakieś pieniądze wyłożyło, czy wspomogło to działania i tak pod względem prawnym, jak i pod względem finansowym stworzenia takiej uczelni na naszym terenie. To mu się udało, przekonał Simona do tych działań, no ale Simon oczywiście postawił warunki, no skąd będzie finansowanie, bo państwo oczywiście da jakieś pieniądze, ale nie wszystkie, to będzie, może tylko dofinansować. Więc tu jeśli dowiedział się przy okazji Simon, że są pieniądze, bo powstała fundacja z tych pieniędzy testamentowych von Brusa, więc już jakiś zaczątek tych działań mógł być, więc postanowił, że przyjedzie do Jeleniej Góry i spotka się z grupą aktywistów, oczywiście w sprawie tej ewentualnej budowy takiej szkoły. I tego samego roku jeszcze, bardzo szybko, w 1898 roku, doszło do spotkania nad racji Simona z Berlina, w obecności oczywiście Zajdela, starosty Kistera. Tutaj od razu powiem, że starosta Kister to jest przodek tych państwa Kisterów, które dzisiaj prowadzą pałac w Łomnicy. On był starostą na cały tutaj obszar, czyli powiat jeleniogórski. W tym spotkaniu uczestniczył też nadburmistrz Richter, dyrektor szkoły w Jeleniej Górze Nogenrat i asesor z Legnicy Marcz. Oczywiście omówiono wszystkie te problemy związane z taką budową szkoły. No i stwierdzono, że oni się bardzo merytorycznie na tym nie znają, więc tego samego roku poprosili do współpracy jeszcze profesora Waldego, który prowadził podobną szkołę w Bawarii, szkołę taką rzemiosła, żeby im trochę naświetlił sytuację, jak taka szkoła funkcjonuje, jak należy ją budować, co jest ważne i tak dalej. W tej sprawie też w następnego roku, w 1899, odbyła się narada w Cieplicach, ale chodziło o to, że Zajdelowi i Prusowi, który przeznaczył swoje środki w testamencie, zależało, żeby taka szkoła powstała w Cieplicach. W związku z tym przeprowadzono rozmowę z Radą Gminy Cieplice, której przewodniczącym był Rysel. No i oczywiście w tym spotkaniu też uczestniczył starosta powiatowy Kister, profesor Walde, no i oczywiście Zajdel. Na tym spotkaniu stwierdzono, że gmina Cieplice też będzie jakieś pieniądze starała się pozyskać, żeby wspomóc te działania. Tak samo starosta Kister potwierdził, że wspomoże te działania. No ale żeby było wiadomo, o jakie środki tu chodzi, poproszono profesora Waldego, żeby przygotował kosztorys i plan działań, jak taka szkoła ma powstawać. I jeszcze tego samego roku, czyli w październiku 1899 roku, profesor Walde przygotował kosztorys i w tej sprawie, powiedzmy, finansowania rozmawiał z przewodniczącym fundacji von Brusa, doktorem Kolenburgiem, i stwierdzono, że te środki oczywiście będą przydatne do budowy szkoły. W 1900 roku, czyli rok później, Zajdel wykorzystał swoje znajomości w Berlinie i przy pomocy nadradcy Simona udało mu się spotkać z ministrem finansów Rzeszy niemieckiej i też uzyskał wsparcie tych działań i obietnicę, że minister postara się na rok przyszły, czyli na rok 1901, w budżecie państwa niemieckiego ująć środki przeznaczone na tak budowę, jak i później utrzymanie szkoły, bo sama budowa to jest jeszcze nic, tylko później taką szkołę trzeba utrzymać. Obiecał, że na budowę szkoły jednorazowa będzie dotacja około 12 tysięcy marek, natomiast później co roku na utrzymanie szkoły państwo godziło się, że będzie przeznaczało kwotę 12 tysięcy marek co roku już w czasie funkcjonowania szkoły. Aby ten projekt mógł być realizowany od razu, postanowiono, że już powołano dyrektora tej szkoły, dyrektora w budowie, i nim został oczywiście profesor Walde, który się na tej najbardziej znał. Samą budowę rozpoczęto już w 1901 roku, bo budżet oczywiście niemiecki powstał, tam były te środki ujęte i zaraz od początku roku rozpoczęto budowę. Projekt samej szkoły architektoniczny przygotował Theodor Hisner z Lipska, a samą budową kierował pan Walter z Karkonosz. I ta budowa dość szybko szła, bo były środki państwowe, te 12 tysięcy marek, a tu jeszcze trzeba dodać, że wszyscy ci, którzy spotykali się wcześniej z Zajdelem, bo on tam się spotykał, jak mówię, i ze starostą powiatem Kisterem, i spotykał się między innymi z tymi przewodniczącymi rad gmin, ale spotkał się też na przykład z radcą handlowym Filnerem, tego, który był właścicielem fabryki papieru w Erichsdorf ówczesnym, dzisiaj to jest część Cieplic. Spotkał się też z dyrektorem zarządu dóbr Szafgoczów i wszyscy oni też złożyli deklarację, że każdy będzie wspomagał finansowo tą budowę. Więc budowa bardzo szybko szła i już w czerwcu 1902 roku, czyli praktycznie może półtora roku po rozpoczęciu budowy, budynek stał już w stanie surowym. Co jest ciekawe, budynek stanął na nie dość ze środków fundacji von Brusa, to jeszcze na terenie, który Brus przeznaczył w testamencie pod tą szkołę. Także wszystko było załatwione, jak widzimy, formalnie. W czerwcu budynek w 1902 był gotowy, a w październiku został już wyposażony w odpowiednie sprzęty. Także jak widzimy, to szło bardzo szybko, więc już pod koniec października szkoła była gotowa do przyjęcia pierwszych uczniów. I tak też się stało, bo 7 listopada 1902 roku odbyło się uroczyste otwarcie szkoły sznycerstwa, tak jak już wcześniej powiedziałem, której dyrektorem został profesor Walde. I w tych uroczystościach wzięło udział wiele znakomitych osobistości. No między innymi przyjechał minister finansów Rzeszy. Pojawił się oczywiście na tratce Simon. Był przewodniczący RKV, czyli Riesengebirgsverein Zajder, który był pomysłodawcą powstania szkoły. Oczywiście powstała rada szkoły i szefem tej rady na początku został właśnie Hugo Zajdel, a jego zastępcą był radca Filner, właściciel fabryki maszyn papierniczych w Herisdorf. I te uroczystości trwały tam kilka godzin, a później całe towarzystwo przeniosło się do galerii w parku i tam odbyło się przyjęcie uroczyste na koszt oczywiście gminy Cieplice. Tak jak widzimy, szkoła powstała bardzo szybko, bo od pomysłu do realizacji minęło prawie no tylko 5 lat, a sama budowa trwała gdzieś około 2 lat z wyposażeniem szkoły. Czyli to jest tempo no, błyskawiczne. Jeśli to porównamy z tempem budów na terenie dzisiejszej Kotliny Jeleniogórskiej, to jesteśmy przerażeni, że jesteśmy naprawdę właściwie jak ślimaki w porównaniu z tym, co działo się 120 lat temu, gdzie nie było takich maszyn, takiego sprzętu, jak dzisiaj mamy, a jednak ta budowa szła bardzo szybko i szybko została zrealizowana. No oczywiście szkoła później funkcjonowała, ona się rozwijała, zdobyła renomę, to już kiedyś o tym mówiłem. Po drodze oczywiście było kilku dyrektorów. Jednym z najwybitniejszych był Cirillo Dell'Antonio, to też wszyscy wiemy, który no, zostawił dużo po sobie dobrych wspomnień, a jednocześnie realizacji, bo przy pożyczce szkoły i uczniów realizował różne na przykład zamówienia w kościołach nie tylko Dolnego Śląska, ale i na Śląsku Górnym i w Poznańskim. Także szkoła istnieje do dzisiaj. Oczywiście nie jest to ta szkoła, która była kiedyś, szkoła sznycerstwa. Jest to zespół właściwie szkół rzemiosł artystycznych. No i trzeba powiedzieć, że to jest jedna z najstarszych szkół funkcjonujących nieprzerwanie od 120 lat na terenie Kotliny.
Krzyczących dzieciaków od podróżnych odciął nas. Nie mam dobrej pamięci do twarzy, lecz tamtą pamiętam do dziś. Była taka spokojna jak azyl, który mi potrzebny był. Od słowa do słowa powoli zabłysło coś więcej niż flirt, bo bywają uczucia niemodne, co nie krzyczą niby szyld. Z tylu podróży wracałam już, inny poznając świat, bez romantycznej otoczki tamtych lat. Z tylu podróży wracałam. Chwilę albo dwie i każde z nas dobrze wiedziało, że nikt się nie sili wygrać. Czy nas dzisiaj na takie szaleństwo, najprawdziwsze jeszcze stać. Z tylu podróży wracałam już, inny poznając świat. Bez romantycznej otoczki tamtych lat. Z tylu podróży wracałam.
O konkursie Idol Fundacji Szansa dla Niewidomych było ostatnio głośno na stronach KSON-u. No i właśnie o tym mniej więcej będzie rozmowa Agnieszki Michalskiej, o jednej z organizacji nominowanej do konkursu Idol, jakże znanego konkursu i głośnego ostatnio w portalu Lepsze Życie Info i w ogóle w KSON-ie. Więc słuchamy, słuchawki w dłonie i słuchamy o Idolu i KSON-ie. O, tak by można było rzec. Myślę, że teraz słuchamy. No, głośniki jak macie, to też, drodzy Państwo, głośniki, bo przecież nie każdy słucha w słuchawkach. Zapraszamy w imieniu Agnieszki Michalskiej.
Ja właściwie po prostu wyszukałam Was i wiem, że Fundacja Sea Beyond została zarejestrowana 3 sierpnia 2023 roku.
Tak, więc w tym roku 2 lata będą.
Tak. A kto był pomysłodawcą w ogóle założenia takiej fundacji?
Ja, ponieważ ja jako kiedyś uczestnik właśnie tych wszystkich wymian młodzieży z programu Erasmus+, jeździłem po kraju i troszkę po Europie i gdzieś później pod sam, powiedzmy, koniec moich lat, że tak powiem, do 30 właśnie jeździłem na te różne wymiany i byłem też na wolontariacie w Portugalii. Tam pracowałem w takim stowarzyszeniu. Właśnie oni zajmowali się ekologią, głównie szeroko pojętą, ale też organizowali różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, kulturowe, koncerty. Także ja się tak zaangażowałem w to bardzo. Zacząłem też pomagać im w organizacji tego wszystkiego. No i zobaczyłem, że to tak po prostu świetnie działa. I niejako to stowarzyszenie, ono się nazywa Casa da Horta, znajduje się w Porto. Wolnego tłumaczenia no, z portugalskiego to jest dom ogrodu. No i to stowarzyszenie, w którym spędziłem wspaniały rok wtedy w Porto, w Portugalii, tutaj to mnie zainspirowało głównie do założenia właśnie takiej fundacji, która będzie wspierać młodzież niepełnosprawną, czy nie tylko młodzież, po prostu osoby z niepełnosprawnością, ale też nie tylko. Właśnie poprzez organizację różnych właśnie tego typu wydarzeń i tak na razie zaczęliśmy od tego Erasmusa, ale też mamy wiele, wiele innych, więc no pomysł udział w takiej inspiracji mojej portugalskiej.
Rozumiem, a program Erasmus+ zajmuje się przede wszystkim wymianą studentów niepełnosprawnych?
Nie, to program Erasmus+ to jest bardzo szeroki program, że tak powiem. I tutaj nie trzeba być wcale studentem, aby się zapisać do takiego programu na taką wymianę czy na szkolenie, ponieważ generalnie można brać udział od 13 roku życia. Tak naprawdę już można jeździć. Też są różne przedziały wiekowe. Generalnie to, czym my się zajmujemy teraz, to są wymiany młodzieży, czyli tutaj 13-30 lat jest taki przedział wiekowy. Wiadomo, jest to bardzo duży przedział, ale w zależności od projektu staramy się dobierać tak grupy wiekowe, aby one się integrowały ze sobą jak najlepiej. Są też kursy szkoleniowe specjalne właśnie, które też podnoszą różne kwalifikacje z różnych dziedzin, naprawdę różnych informatycznych, właśnie ekologicznych, także przedsiębiorczych jest tego masa i tutaj już można jeździć w wieku 18+, to już trzeba być pełnoletnim, ale nie ma górnej granicy, więc tam można jeździć bez ograniczeń, tak więc no jest to szerokie spektrum, że tak powiem. Ja też na razie dopiero zajmuję się tymi tylko wymianami młodzieży oraz organizacją kursów szkoleniowych, ale no jest wiele, wiele innych programów, które tutaj oferują masę możliwości dla młodzieży i nie tylko.
Jednym z celów waszej fundacji są działania na rzecz osób niepełnosprawnych i wyrównywanie szans tych osób. W tym roku odebrał pan nagrodę Fundacji Szansa. To była druga nagroda, prawda?
Tak, drugie miejsce.
Drugie miejsce zajęliście, tak. A konkretnie za jakie działanie?
To było generalnie konkurs Plebiscyt, można nazwać to IDOL. I to była kategoria instytucja wspierająca po prostu niewidomych i niedowidzących. Tak to można nazwać, tak oni to nazwali przynajmniej.
No rzeczywiście, bardzo ładnie, ale konkretnie, bo jesteście bardzo młodą fundacją, dopiero się rozwijacie, więc to już bardzo dobrze rokuje, skoro po roku działalności, czy po dwóch latach działalności otrzymaliście nagrodę. Więc co udało wam się osiągnąć przez te dwa lata?
Dobrze, no to tak, to przez te dwa lata przede wszystkim no naszymi największymi dwoma sukcesami była właśnie organizacja dwóch projektów wymian młodzieży w ramach programu Erasmus+. Pierwszy odbył się w zeszłym roku, w październiku i polegał on na promocji przedsiębiorczości u osób niewidomych i niedowidzących. Odbyła się ta wymiana młodzieży w październiku w Białym Dunajcu. To trwało tydzień. Gościliśmy grupy z Łotwy, także z Hiszpanii. No i oczywiście była też polska szkoła. I w tych grupach też właśnie znajdowały się dzieciaki z niepełnosprawnościami wzroku. Właśnie mamy taką naszą stałą, powiedzmy, organizację, z którą współpracujemy z Łotwy. To jest stowarzyszenie właśnie, oni nazywają się, niestety po łotewsku tego nie wiem, mówię, ale po angielsku jest to po prostu See Me, czyli zobacz mnie. I właśnie oni też działają już od bardzo dawna na rzecz osób niewidomych i niedowidzących i udało nam się z nimi nawiązać taką współpracę. Tak więc zaprosiliśmy ich na tenże projekt i także na kolejny projekt, który odbył się dość niedawno, bo zaczął się pod koniec marca sam i zakończył się 8 kwietnia. Był to projekt pod tytułem United Vision, czyli można to tak przetłumaczyć, zjednoczona wizja. Tematem projektu był szeroko pojęta inkluzja poprzez sport właśnie osób niepełnosprawnych wzrokowo z osobami pełnosprawnymi, a głównym motywem naszych działań był blind football, czyli to jest piłka nożna dla osób niewidomych. I pod koniec właśnie całego przedsięwzięcia mieliśmy okazję wziąć udział my jako młodzież w meczu pokazowym pomiędzy Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków. Więc to tak w dużym skrócie. No więc za te działania zostaliśmy nagrodzeni i jest to dla nas ogromnym wyróżnieniem, zwłaszcza, że jesteśmy no, bardzo młodą organizacją, która dopiero gdzieś się rozwija prężnie, bo nie powiem, bo przez te dwa lata naprawdę udało nam się zrealizować te projekty, jest to duże, bo to nie jest łatwa sprawa, trzeba mieć do tego zespół, więc jesteśmy bardzo zaszczyceni i zmotywowani dzięki zdobyciu tego drugiego miejsca, a konkurencja była naprawdę przeogromna i tym bardziej jesteśmy zadowoleni.
To na pewno prestiżowe wyróżnienie i widzę przed waszą fundacją świetlaną przyszłość, bo działacie bardzo prężnie, a pan jako prezes tej fundacji jest osobą bardzo młodą.
Tak, jestem młody, dopiero 33 lata, więc mam zapał i wyniosłem też dużo doświadczeń właśnie jako osoba niepełnosprawna właśnie i osoba, która też była otwarta. Ja zawsze właśnie mam taką dewizę, troszkę żartobliwą, że nie widzę przeszkód, ale też po prostu tak już bardziej poważnie. To moim zdaniem bariery są gdzieś w naszych głowach i to od nas zależy, czy je przekroczymy, czy będziemy odważni. I gdzieś ja zawsze byłem taki otwarty na integrację z osobami pełnosprawnymi i właśnie tego chciałbym, aby jak najwięcej właśnie młodych ludzi też zaangażowali się w to i właśnie poprzez działania naszej fundacji, nie tylko poprzez Erasmus+, ale także mamy wiele innych planów, które będziemy niebawem realizować. Właśnie chciałbym tutaj zainspirować tak młodzież i też inne osoby, że można po prostu.
Wspaniale. A proszę powiedzieć, ile osób pracuje aktualnie w fundacji?
Ogólnie to taki stały zespół, to mamy 8-osobowy, plus pojawiają się też wolontariusze. Tak myślę, że przez dwa lata udało nam się tak uzbierać, powiedzmy, w cudzysłowie uzbierać, a zaangażować około 30 wolontariuszy przy różnych też projektach, które oni pracowali też przy tych dwóch głównych, ale też mieliśmy okazję mieć takie poboczne projekty, gdzie my też wysyłamy młodzież za granicę, bo jesteśmy partnerami w takich właśnie programach, które my organizujemy. No tyle tylko, że to my jesteśmy partnerem, który wysyła dzieciaki, i więc dzięki temu też udało nam się zaangażować wolontariuszy do pomocy przy wielu różnych aspektach, bo jest to też mnóstwo pracy przy tym właśnie. Więc wolontariusze pomagali nam organizować właśnie grupę uczestników, pomagali nam jej szukać, pomagali nam w zarządzaniu mediami społecznościowymi. Takie relacje też pisali dla nas z tych wszystkich wymian. Tak więc no troszkę tych ludzi mamy i naprawdę bardzo mnie to cieszy, że w tak szybkim czasie ludzie do nas przychodzą i my mamy coś takiego w sobie, że jakoś ludzie chcą z nami pracować, przychodzą do nas, więc to naprawdę też serce rośnie, bo chcemy jak najwięcej ludzi w to zaangażować, stworzyć też taką społeczność nawet naszą, więc jesteśmy na bardzo dobrej drodze, tak mi się wydaje.
Jak wielu członków zrzesza wasza fundacja?
Około 30-40, tak można powiedzieć, tych, bo to głównie też wolontariusze, którzy są tak zapisani, ale taki stały zespół, mówię już o takich ludziach, którzy stricte pracują, no to jest około tak, no 7, czasami 8 osób, zależy też, bo jesteśmy troszkę rozproszeni po całym kraju i to tak działamy sobie po prostu zdalnie. Wolontariusze też są z różnych części Polski, ale głównie, no wiadomo, mamy siedzibę we Wrocławiu, tak więc tutaj też sporo osób z Wrocławia, więc tak, no przy tym będzie to tak 30 do 40 osób.
Kiedy mówił pan o realizacji projektów, padło z pana ust chyba kilkakrotnie słowo dzieciaki, czyli dlaczego jest oferta waszej fundacji? Dla młodzieży.
Aktualnie dla młodzieży.
W jakim wieku?
No przedział jest właśnie te 13-30 lat jak na razie. No więc też starsze dzieciaki, można powiedzieć, że tak. Ale mówiłem, jeśli o dzieciaki, to głównie mi chodziło o dwa poprzednie projekty oraz te partnerskie, gdzie wysyłaliśmy właśnie młodzież. No to tam do tej pory mieliśmy okazję pracować z młodzieżą, więc stąd te dzieciaki, ale też jesteśmy otwarci na dorosłych, a w przyszłości nawet na seniorów.
Myślę, że to dobry pomysł, żeby zacząć właśnie, tak jak pan powiedział, od dzieciaków, od młodzieży. Bo oczywiście każda kategoria wiekowa jest ważna, ale być może młodym ludziom trudniej jest wytłumaczyć, że osoba niepełnosprawna może przejść przez życie, spełniając się w wielu rolach, bo seniorzy są już osobami z doświadczeniem, potrafią sobie pewne rzeczy przetłumaczyć, mają inną wizję świata, a przed młodzieżą chyba trzeba to odkryć.
Dokładnie, jestem tego zdania i też widzę, jak młodzież się angażuje właśnie na naszych projektach, czy właśnie w tym o piłce nożnej dla osób niewidomych, czy poprzednio projekt o przedsiębiorczości, no to byli bardzo zaangażowani, stworzyli grę planszową właśnie na temat przedsiębiorczości, promowaniu przedsiębiorczości z oznaczeniami brajlowskimi. Także no jest temat taki, powiedziałbym jeszcze, no nienośny, ale coraz bardziej gdzieś ta inkluzja zaczyna się pojawiać. I właśnie tak jak pani tu mówi, najlepiej zaczynać od dzieciaków jak najmłodszych, żeby ich edukować, po prostu uświadamiać. No i na tym to polega i też fajna jest sprawa, że też te dzieciaki, czy starsza młodzież, nawet im się podoba i oni sami właśnie chcą się zaangażować jako wolontariusze. I stąd właśnie mamy już no, dość sporo, jak na te niecałe 2 lata, liczbę osób zaangażowanych ogólnie w nasze działania. Więc tutaj taka osoba, kiedy chce zostać wolontariuszem i widzimy, że naprawdę ma do tego predyspozycję, to my wtedy bierzemy ją spod nasze skrzydła i już mieliśmy tak naprawdę wielokrotnie i wtedy zabieramy je już do takiej pomocy przy projekcie, zapewniamy im wszystko. Także nie muszą się martwić noclegiem czy wyżywieniem. I naprawdę jest to taka droga bardzo rozwojowa, bym powiedział, bo od takiego wolontariusza można naprawdę przejść drogę aż do pracownika młodzieżowego i pracownika fundacji, więc to są korzyści po prostu niesamowite teraz, które daje Erasmus.
Kiedy pan wspominał o wcześniejszych projektach i wspomniał, że uczestniczyły w nich dzieciaki, osoby z zagranicy, to od razu sobie pomyślałam, że taki projekt wymaga naprawdę rozmachu. To nie chodzi tylko o ulokowanie ich w odpowiednim ośrodku. Tu chodzi też o zapewnienie tłumaczy, tak, zorganizowanie takich zajęć integracyjnych, aby te dzieciaki z różnych krajów mogły się dogadać.
Projekt trwa przez określony czas. Na przykład nasze trwają rok, a sama wymiana no to jest tylko tydzień, ale cały projekt, całe przedsięwzięcie trwa około roku, powiedzmy. No i są trzy fazy. Jest faza przygotowawcza, jest faza realizacji, a także jest faza już taka końcowa, gdzie przedstawiamy rezultaty projektu. Więc faza przygotowawcza to jest no najtrudniejsza chyba z tego wszystkiego, ponieważ trzeba na początku napisać wniosek do Komisji Europejskiej, do programu Erasmus. I żeby ten wniosek został zaakceptowany, trzeba się postarać, trzeba przejść taką drogę dość, że tak powiem, merytorycznie trzeba opisać całe przedsięwzięcie i tak dalej. I właśnie tutaj ta cała faza przygotowawcza na tym się opiera. Więc tak jak pani mówi, że to wymaga takiego rozmachu, bo no na początku trzeba oczywiście zorganizować partnerów, znaleźć partnerów i to wszystko oczywiście na etapie pisania wniosku już musi być, więc to nie jest tak łatwe, jak może się to wydawać, że po prostu organizuje się w tydzień taką wymianę, więc jeżeli już jest przygotowane wszystko, później jest realizowane, no także my musimy już na samym końcu przekazać te rezultaty i później też piszemy raport do Agencji Narodowej Erasmusa. Więc są też działania już takie po projekcie. Chcemy, aby nasze projekty żyły dłużej, dlatego udostępniamy masę materiałów, które można znaleźć na naszych mediach społecznościowych. Więc trzeba mieć, powiedzmy, rozmach. Tutaj spodobało mi się to słowo.
No cieszę się, ja bym tutaj powiedziała z francuska chapeau bas, czyli czapki z głów. Rzeczywiście to jest imponujące, żeby w tak krótkim czasie organizować już tak poważne projekty. Wśród waszych celów widzę również, że macie promowanie czytelnictwa w Polsce i za granicą. W szczególności przez organizowanie kampanii, warsztatów i konkursów związanych z czytelnictwem.
Dokładnie, fajnie, że pani też zapytała o to, ponieważ na ostatnim projekcie o piłce nożnej dla niewidomych młodzież miała okazję nagrywać właśnie audiobooki. To był taki audiobook po prostu opisujący to, co się tam działo na wymianie i tak dalej. Więc każdy kraj nagrał taki audiobook i on pewnie będzie dostępny niebawem, ponieważ dopiero jeszcze pracujemy nad tymi rezultatami. No i wiadomo, trzeba to obrobić, trzeba to zanieść do montażu dźwięku i tak dalej, więc takie audiobooki na pewno niebawem się pojawią, więc będzie można ich podsłuchać na naszych stronach, na naszych mediach społecznościowych, a także mieliśmy okazję zorganizować takie jedno wydarzenie też przy pomocy współpracy z organizacją Szansa. To było takie spotkanie właśnie czytelnicze, dość luźne po prostu przy kawie i chcemy taki cykl kontynuować, po prostu rozmawianie o książkach, które inspirują. Tak więc też tutaj działamy prężnie, powiedzmy, chcemy to rozwijać.
Widzę również, że w waszych celach mieści się dążenie do eliminowania barier cyfrowych i poprawy dostępu do internetu.
Dokładnie, tutaj też ruszamy z audytami stron internetowych, właśnie a propos tej dostępności, bo to też zauważam, że Unia zaczyna kłaść na to nacisk i akurat my wybraliśmy dobry moment, ponieważ no niedługo każda strona będzie musiała już mieć te wszystkie wymogi a propos dostępności, czyli właśnie możliwość zmiany kontrastu strony, możliwość zmiany czcionki i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie my niebawem ruszamy z takimi audytami, które strony spełniają te wymogi, a które nie. I na razie będziemy współpracować z także innymi organizacjami pozarządowymi, podobnymi do nas. I będziemy organizować im takie audyty właśnie do spraw dostępności ich stron internetowych. Także tutaj też właśnie mamy zespół naszych programistów, którzy zaczynają już pracować. Wstępnie też rozmawiałem właśnie po wręczeniu Idola, rozmawiałem już z przedstawicielami Muzeum Współczesnego we Wrocławiu i będzie to nasz jeden z pierwszych audytów, tak więc niedługo pewnie jakieś efekty pracy będą.
Widzę, że korzysta pan z każdej możliwej okazji, żeby fundacja rozwijała skrzydła. W waszych celach również znajdują się działania na rzecz osób nie tylko niepełnosprawnych, ale jednym z waszych celów jest również wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin, które mają niski status społeczno-ekonomiczny, więc też są w pewnym stopniu wykluczone.
Dokładnie, bo my wspieramy ogólnie osoby z mniejszymi szansami, to tak nazywamy to właśnie w Erasmusie i właśnie też, kiedy organizujemy te nasze wymiany, bo też poza osobami niepełnosprawnymi uczestniczyły właśnie też inne osoby, które gdzieś zmagają się z takimi barierami, czy ekonomicznymi, czy też geograficznymi. Zapraszamy na nasze projekty ludzi z mniejszych miast, czy z po prostu mieszkańców wsi, aby właśnie wyrównywać te szanse i to jest naprawdę dla nich taki mocny zastrzyk, mocne wejście, że tak powiem, i otwiera im to perspektywy na nowe gdzieś możliwości. Także tutaj też się staramy właśnie nie zapominać o tego typu problemach, które dotykają bardzo dużo nas w naszym społeczeństwie.
Najbliższy wielki projekt. Co planujecie?
Będzie to właśnie projekt na temat szeroko pojętej dostępności, czy cyfrowej, czy właśnie w instytucjach. Tytuł projektu to Access Plus i tam zaprosiliśmy młodzież z Ukrainy, a także z Hiszpanii. Młodzież z Ukrainy będzie ze stowarzyszenia, które wspiera właśnie też osoby niewidome. I tutaj wyślą do nas grupę młodzieży niewidomą i razem wspólnie będziemy właśnie też przeprowadzać takie audyty w muzeach. Właśnie też zamierzamy nawiązać partnerstwo z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu i odwiedzić ich i przeprowadzać właśnie tego typu audyty, jak prezentuje się owa dostępność dla osób tutaj, a tu akurat będą osoby niewidome, ale też chcemy zaangażować osoby z niepełnosprawnością ruchową. Tak więc tutaj będzie troszkę połączenie osób niewidomych z osobami z niepełnosprawnością ruchu i właśnie ten projekt będzie się opierał na promowaniu właśnie takiej dostępności w miejscach, różnych instytucjach, czy właśnie też będzie ta cyfrowa dostępność, będzie ten temat podjęty. No ale czekamy na wyniki wniosku, więc powinny być lada miesiąc, tak mi się wydaje. Więc tutaj trzymamy kciuki wszyscy, aby to się udało. No i co? No na razie czekamy po prostu na wyniki. Tutaj już mamy szerokie plany co do tego projektu. Wszystko jest de facto gotowe do startu, tylko czekamy na pozytywny wynik.
Organem sprawującym nadzór nad waszą fundacją jest minister rodziny i polityki społecznej. Rozumiem, że uczestniczył pan w spotkaniu z ministrem rodziny i polityki społecznej.
Jeszcze nie miałem okazji.
Jeszcze nie, ale to z pewnością nadejdzie, bo minister rodziny i polityki społecznej będzie gratulował.
Na pewno jest oczywiście taki pomysł, aby właśnie zorganizować takie zaproszenie tutaj dla ministra. Jeżeli zorganizujemy projekt właśnie kolejny, to tutaj jak najbardziej chcielibyśmy zaprosić.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Życzę wielu sukcesów w najbliższej przyszłości. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem ponownie, kiedy będziemy znowu odbierać przyznawane nam nagrody.
Ja również też dziękuję za możliwość, aby tutaj przekazać kilka, mam nadzieję, ciekawych informacji. No i dziękuję w takim razie za miłą rozmowę też.
Dziękuję również.
Ani mi się śni, o tobie marzyć. Ani mi się śni, za tobą chodzić jak cień. Choć już kwitną łzy, nic się nie zdarzy. Dobrze ci radzę, cel swych podbojów jak najszybciej zmień. Ja już od dawna o zmierzchu srebrnym mam z kimś spotkanie, z kimś tak potrzebnym. I słucham jego niezwykłych wierszy, jakbym słuchała ich po raz pierwszy. Ani mi się śni w twe oczy patrzeć, ani mi się śni na niebie szukać naszych gwiazd. Księżyc złoty dziś niby w teatrze. Dobrze ci radzę, na mnie nie czekaj, szanuj drogi czas. Za oknem drzewa, jak znów kołyszę, kto inny dla mnie wiersz nowy pisze. Świat wyobraźni, ruszamy razem i nie o tobie.
śni.
To wszystko, moi kochani państwo w kalejdoskopie. Żegnamy się i zapraszamy na kolejny kalejdoskop. No i życzymy oczywiście pogody ducha i może trochę chłodu, jak będzie gorąco, a ciepła, jak będzie zimno. Żegnamy się my, czyli Agnieszka Michalska, Stanisław Schubert, Stanisław Firszt, Damian Łyczak i ja, czyli Dariusz Marchewka. Życzymy wszystkiego dobrego i dużo, dużo optymizmu. Do usłyszenia, do następnego razu. Pa, pa!